bo jedzmy sobie dobrze. Partnerem audycji jest dietetyk Michał Malinowski.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Będziemy kontynuować temat diet, mitów żywieniowych. Jest ich bardzo dużo, będziemy pewne mity obalać, zastanawiać się, w którym kierunku idzie dietetyka i przede wszystkim, co to jest dieta, bo pan się pewnie spotyka nieraz w swoim gabinecie. Panie Michale, jestem na diecie od 10 lat, czy próbowałam różnych diet, nic mi nie wychodzi, proszę mi przepisać jakąś dietę. Czy my w ogóle powinniśmy być na diecie i co to jest ta dieta?
Dzień dobry, witam wszystkich. No właśnie, dieta to po prostu nasz sposób odżywiania i każdy w sumie na jakiejś diecie jest właściwie ciągle, prawda? Niektórzy lubią wchodzić w jakieś takie schematy i realizować jakieś gotowe zalecenia i myślę, że nie ma w tym nic złego. Wiele się mówi o tym, że jednak kluczem do zdrowego odżywiania są zdrowe nawyki żywieniowe i pewnie o to w tym wszystkim chodzi. Wiele osób zachęca do takiego zdrowego, intuicyjnego odżywiania i niekontynuowania bycia na diecie, tylko poszukiwania właśnie takiej własnej drogi zdrowego odżywiania, jakby takiej prawidłowej relacji z jedzeniem i wsłuchiwania się w te swoje potrzeby, kiedy jesteśmy głodni, kiedy jesteśmy syci. To jest jedna strona medalu, ale z drugiej strony też wiele się mówi o takiej poznawczej kontroli odżywiania, czyli żeby móc w ostateczności tak zdrowo, intuicyjnie się odżywiać, to myślę, że na początku musimy nauczyć się, jak właściwie to powinno wyglądać, prawda? Bo to być może nie jest wcale takie oczywiste. I też ważne jest to, że myślenie w ogóle o sposobie odżywiania przechodzi taką ewolucję i trochę odchodzimy od jakby myślenia o zdrowym odżywianiu tylko z perspektywy prawidłowej masy ciała, prawda? Myślę, że zdrowe odżywianie to jest coś więcej niż tylko masa ciała. To jest nasza długowieczność. No, wiadomo, że żyjemy coraz dłużej i że średnia długość życia rośnie, natomiast niekoniecznie rośnie jakość tego życia. I dzisiaj wiemy doskonale o tym, że nasz sposób odżywiania, czyli właściwie nasza dieta, decyduje o tym, w jakiej jesteśmy formie w czasie tego naszego coraz dłuższego życia. Prawda? Czy jesteśmy samodzielni, czy nasz mózg pracuje odpowiednio, czy nie chorujemy, czyli bardziej mówimy o takim spojrzeniu na nasze zdrowie, ale nie w znaczeniu braku choroby, tylko holistycznej formy zdrowia i szczęścia, pewnie zgodnie z definicją WHO. Czyli to nasze zdrowie to jest całokształt naszego zdrowia i psychicznego, i fizycznego. Żebyśmy nie zapominali o tym, że wszystko się liczy w naszym życiu.
Ja chciałabym, żebyśmy porozmawiali kiedyś, może dzisiaj, a może przy kolejnej audycji, jaki wpływ ma dieta na nasze zdrowie psychiczne, bo o tym się też rzadko kiedyś mówiło. Teraz jednak coraz częściej fachowcy, dietetycy, lekarze i specjaliści zwracają uwagę na to, że jednak na przykład depresja może być powodowana, czy jakoś podtrzymywana poprzez złą dietę, że to ma ogromny wpływ na naszą psychikę.
Bardzo. To znaczy, myślę, że nauka o żywieniu człowieka rozwija się dosyć takim szybkim tempie i też, tak jak mówiłem, zmienia się trochę filozofia patrzenia na to nasze zdrowie. I jeżeli chodzi o nasze zdrowie psychiczne związane ze sposobem odżywiania, to dzisiaj mamy już mnóstwo dowodów na to, że nasz sposób odżywiania bezpośrednio przekłada się na to, w jakiej jesteśmy formie i to jakby z wiele powodów. Po pierwsze, oczywiście możemy mówić o jakichś emocjach związanych z tym, jak wyglądamy i to zawsze się przekłada na tą naszą formę psychiczną. Natomiast dzisiaj też bardzo wiele badań mówi o tym, że funkcjonowanie naszego mikrobiomu jelitowego, czyli to, jak te bakterie, które głównie gromadzą się w naszych jelitach, wpływają na to, jak czujemy się psychicznie. I to wydaje się jakoś tak niepołączone, dlatego że myślę, że wszyscy żyjemy jeszcze w takich teoriach lat pewnie 80., kiedy naukowcy dowodzili, że powinniśmy żyć w sterylnym świecie, prawda? Że te bakterie są dla człowieka największym zagrożeniem i że powinniśmy wszystko zrobić, żeby się od nich jakoś tam odizolować. Natomiast dzisiaj już wiemy, że te bakterie, z którymi na co dzień współżyjemy, są dla nas niezmiernie istotne. Szacuje się, że jakby w ogóle człowiek składa się z 30 bilionów komórek, które budują w ogóle nasze ciało i nasze codzienne funkcjonowanie. Natomiast ilość bakterii, jaka w nas bytuje, jest szacowana na mniej więcej 38 bilionów, czyli generalnie jest tak, że w nas jest więcej bakterii niż własnych komórek, a masa tych wszystkich bakterii jest oceniana mniej więcej na 1,5 kilograma, co stanowi mniej więcej równowartość wagową naszego mózgu, prawda? Także ilość bakterii, która w nas jest olbrzymia i właśnie te współczesne badania dowodzą, że metabolity funkcjonowania tych bakterii odpowiadają za powstawanie neuroprzekaźników takich jak serotonina, dopamina, GABA, czyli taki aminokwas niebiałkowy, który na przykład odpowiada za funkcjonowanie naszego mózgu w znaczeniu odpoczynku.
To jest ta GABA, tak? Bo
tak,
o ile
tak.
Serotonina czy dopamina to już są dość znane
tak,
powszechnie
ale
terminy.
Tak, mhm. jeszcze oksytocyna też warto o niej wspomnieć. Też jest związana z prawidłowym funkcjonowaniem naszego mikrobiomu jelitowego. Więc warto też pamiętać o tym, że najdłuższy nerw, który przechodzi przez nasze ciało, czyli nerw błędny zwany nerwem X, on schodzi głęboko do naszego brzucha, więc to połączenie między jelitami a mózgiem, ta oś jest po prostu fizyczna, prawda? Więc z jednej strony są to wszystkie neuroprzekaźniki, które powstają dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu naszego mikrobiomu, ale z drugiej strony właśnie jest to też ten nerw.
Czyli to określenie, że jelita są naszym drugim mózgiem, ono nie jest przereklamowane, tak? Możemy tak w uproszczony sposób trochę o tym mówić.
Tak, tak. To jest bardzo istotne i wiele mówi się właśnie też dzisiaj o tym, że funkcjonowanie naszego mikrobiomu, czyli jak funkcjonują te nasze jelita, jakie bakterie się tam rozwijają, w jakich ilościach, bezpośrednio przekłada się na nasze zdrowie psychiczne. No, praca naszych jelit też właśnie decyduje o poziomie naszych emocji, o tym, czy jesteśmy w gorszym albo słabszym nastroju. Także to są takie współczesne badania. Wszyscy podejrzewaliśmy, że być może tak jest, natomiast w ciągu ostatnich lat ilość badań, które dowodzą takiego funkcjonowania, jest olbrzymia.
No właśnie, i co wynika z tego, że my mamy ten mikrobiom i te biliony bakterii,
tak.
To przełoży się na takie zwykłe życie, czyli to, jak my się czujemy i odczuwamy różne dolegliwości, to w dużej mierze jelita o tym decydują, tak?
Czy w dużej mierze
boli nas serce? Ja już robię takie bardzo duże uproszczenie, ale czy to też może trochę wynikać z tego, że coś jest z tą naszą florą bakteryjną czy z mikrobiomem nie w porządku?
No myślę, że to można by o tym tutaj bardzo długo rozmawiać i temat jest bardzo szeroki, ale generalnie ten nasz sposób odżywiania, on decyduje o bardzo, bardzo wielu rzeczach związanych z naszym zdrowiem. I z jednej strony oczywiście chodzi o to zdrowie psychiczne, o którym już wspomnieliśmy, ale również chodzi o nasze zdrowie fizyczne, prawda? I jest masa badań bardzo ciekawych, o których możemy tutaj poopowiadać, związanych na przykład z rozwojem chorób nowotworowych, prawda? I na przykład udowodniono, że likopen, czyli karetoid, zapobiega powstawaniu nowotworów prostaty, jeżeli chodzi o mężczyzn, i to badanie na bardzo dużej grupie, 80, daje się, tysięcy mężczyzn, dowiodły, że zjadanie 2-3 porcji likopenu, czyli tego związku, który jest głównie w pomidorach, chroniło przed powstawaniem nowotworu prostaty w 40-50%. Także to są naprawdę niesamowite dane. Likopen w surowych pomidorach występuje w takiej konfiguracji trans, więc żeby jakby wydobyć ten jego prozdrowotny charakter i żeby ta wchłanialność była większa, to te pomidory powinny zostać poddane obróbce termicznej, więc jedzenie sosu pomidorowego bardzo pozytywnie przekłada się na nasze zdrowie. I to są nowoczesne badania, nowe badania i one po prostu są niesamowite. Kiedyś jakby bardziej zastanawialiśmy się nad tym, co nam szkodzi. To znaczy, jak należy budować tą dietę, z czego należy rezygnować, żebyśmy byli zdrowsi. Natomiast w związku z tym, że człowiek jest istotą bardzo niepokorną i lubi przeciwstawiać się temu, co jest zakazane, czyli mówimy tutaj o takiej zasadzie reaktancji psychologii, to jakby ta nasza świadomość tego faktu doprowadziła, myślę, naukę do tego, żeby poszukać jednak tego, co jest dobre, czyli żeby nie zabraniać, ale żeby zachęcać. W związku z tym te badania związane ze sposobem odżywiania poszły w tym kierunku, czy też rozwijają się w tym kierunku, żeby zachęcać do zmian i żeby pokazywać, jak bardzo zmiana sposobu odżywiania może przełożyć się na takie nasze zdrowie, czy to psychiczne, czy to fizyczne, prawda? Więc ograniczenie możliwości powstawania raka prostaty jest dowodem po prostu porażająco pozytywnym.
Czyli podsumowując, panowie, jedzcie pomidory najlepiej w postaci przetworzonej. Tak? Ale zdrowo przetworzonej.
Tak, tak.
Przecież nie wiem, czy pomidora da się źle przetworzyć.
Znaczy on w postaci surowej jest bardzo smaczny i zdrowy, natomiast w postaci przetworzonej, podgrzanej jest jeszcze zdrowszy. To jest niesamowite, bo jakby też wcześniej sporo się mówiło o tym, że powinniśmy jeść rzeczy surowe, prawda, niepoddane obróbce termicznej.
Zresztą jest cała dieta raw, tak?
Tak.
Kiedyś była modna.
Jest duża utrata właśnie tych wartości odżywczych, natomiast pomidory są dowodem tego, że obróbka termiczna wzmaga ich prozdrowotny charakter i to jest jakby jeden z przykładów, ale też na przykład sporo się mówi o współczesnej medycynie i o też próbie walki z chorobami, z tak zwaną angiogenezą, czyli umiejętnością naszego organizmu do wytwarzania naczyń krwionośnych, prawda? I okazuje się, żeby komórki nowotworowe dobrze się rozwijały, to one trochę przechytrzają ten nasz organizm i doprowadzają do wzmożonej właśnie angiogenezy po to, żeby powstały te naczynia włosowate, żeby ten nowotwór mógł się rozwijać, żeby był dotleniony i żeby był odpowiednio odżywiony. Natomiast są też badania, które pokazują, że bardzo zdrowy sposób odżywiania jest w stanie zatrzymać...
Czyli przechytrzyć te komórki nowotworowe
i zatrzymać proces rozwoju naczyń krwionośnych. W związku z tym te nowotwory obumierają, bo nie są prawidłowo odżywione.
Czy też w jakiejś fazie bardziej zaawansowanej to też jest możliwe, żeby trochę zatrzymać ten proces choroby?
To jest tak, że oczywiście im proces jest mniej zaawansowany, tym łatwiej możemy to sterować. Natomiast jest taki sposób leczenia bardzo nowoczesny, związany z chorobami nowotworowymi, który jakby nie stawia na chemioterapię czy na radioterapię, tylko który stawia na nas własny układ odpornościowy. Jakby tym sposobem próbuje się wspomóc układ odpornościowy tak, żeby sam walczył z rozwijającą się chorobą. I jest taka nowa grupa leków, która właśnie za to odpowiada. Natomiast naukowcy, badając te procesy, zaczęli się zastanawiać, dlaczego niektóre osoby tak świetnie reagują na ten proces leczenia i udaje się zatrzymać rozwój choroby nowotworowej, a dlaczego niektórzy nie reagują. Te badania były takie bardzo dokładne i poszukiwano bardzo długo odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Natomiast co bardzo interesujące, to wcale nie gen o tym decydował, ani nie płeć, ani wiek. Tylko jedyną rzeczą, co decydowała o takiej superskuteczności tej metody leczenia, była bakteria, która znajdowała się w jelitach. I jakby obecność tej bakterii decydowała o skuteczności leczenia, co wydawało się niesamowite, czy do dzisiaj wydaje się...
Brzmi trochę sensacyjnie, przyznam szczerze.
Tak, tak. I generalnie myślę, że ta bakteria się nazywa Akkermansia i dzisiaj myślę, że w wielu labach trwają badania właśnie nad tą bakterią. Myślę, że to będzie gwiazda przyszłości.
Powtórzmy jeszcze raz nazwę.
Akkermansia mucinifila, czyli taka bakteria, która rozwija się w jelicie grubym, w okrężnicy i żyje w tym śluzie naszym.
Ale każdy ma taką bakterię, czy możemy ją zniszczyć?
Można jej nie mieć.
A po prostu urodzić się i nie mieć tej bakterii, tak? W wyposażeniu genetycznym?
Myślę, że można ją stracić po prostu.
A odzyskać?
A właśnie można odzyskać. I właśnie o to chodzi, że ten sposób odżywiania po prostu potrafi sprawić cuda. I to są takie bardzo nowe badania, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Natomiast dzisiaj ten sposób nasz odżywiania po prostu jawi się jako superbohater dla naszego superorganizmu, prawda? Więc generalnie można powiedzieć, że ilość komórek w naszym ciele, tak jak mówiliśmy, jest podobna jak ilość bakterii, czy też ilość bakterii w tym mikrobiomie jest nawet większa. Istnieje też taka teoria holobiontu, który mówi o tym, że nie należy rozpatrywać naszego organizmu bez tych bakterii, prawda? Czyli ta teoria mówi o tym, że jest żywiciel i do tego są te wszystkie drobne organizmy, które na nim żyją i wspólnie odpowiadają za zdrowie tego organizmu. I ten sposób odżywiania bezpośrednio wpływa właśnie na to, jak ten mikrobiom nasz się rozwija. Natomiast jeszcze tak podsumowując, chciałem powiedzieć, że skoro tych bakterii w naszym organizmie jest tak dużo i tak sobie pomyślałem, że właściwie można by sobie wyobrazić taką sytuację, że właśnie wychodzimy z nimi na kolację, prawda? Że zabieramy te wszystkie nasze bakterie, idziemy na kolację, siadamy przy stole i tak, żeby obrazowo pokazać, co te bakterie by zjadły, prawda? Czyli kiedy one by się czuły odżywione, to co byśmy im zamówili?
No właśnie, to może zawieśmy teraz głos i zróbmy taką chwilę niepewności, wrócimy za tydzień. Co by zjadły chętnie nasze bakterie, żeby były szczęśliwe, a przy okazji, żebyśmy my byli szczęśliwi na takiej kolacji.
Super.
Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Spotykamy się, panie Michale, za tydzień. To naprawdę pasjonująca opowieść.
Bardzo.
Nie wiedziałam, że o jelitach i o bakteriach można w tak zajmujący sposób opowiadać. Przede wszystkim, że to jest takie wciągające. Nie wiem, jak Ola Woźniak, której dziękujemy za realizację programu, kiwa głową, że tak. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję.
Pojedzmy sobie dobrze. Partnerem audycji jest dietetyk Michał Malinowski.